Wydawnictwo Znak Horyzont przedstawia Michael Morris Twarowski Łokietek Rex Jeden, by wszystkimi rządzić Czyta Wojciech Stagenalski Księga pierwsza Rozdział pierwszy Świat bez dat Czy ja słyszałem o królu Łokietku? Ja go widziałem w Toruniu. Ja pod jego wodzą jako kusznik walczyłem z krzyżakami. Co z tego, że król nie żyje od prawie 100 lat? Ja mam 150 lat. Proszę się nie dziwić, długowieczność u nas jest rodzinna. Mój nieboszczyk ojciec żył 200 lat i na własne oczy oglądał Bolesława Chrobrego. Mikołaj Szatkowski, mieszczanin poznański, rzeczywiście wyglądał staro, więc jego słowa zaprotokołowano. I nie stało się to podczas jakiegoś procesu o kawałek pola czy kilka niezwróconych florenów, lecz w trakcie wielkiego sporu sądowego między Królestwem Polskim a Zakonem Krzyżackim. Swoje zeznania Szatkowski złożył 20 czerwca 1422 roku przed wysłannikiem papieskim, Antonim Zeno. Łokietek zmarł 2 marca 1333 roku. Bolesław Chrobry zmarł 17 czerwca 1025 roku. Chronologia się nie zgadza, chyba że Szatkowski był podróżnikiem w czasie. Z jego zeznań można jedynie wyciągnąć wniosek, że spośród 6 królów i niezliczonej liczby książąt z pierwszej polskiej dynastii w świadomości ludzi późnego średniowiecza najbardziej utkwili dwaj – Chrobry i Łokietek. Konstatacja to zresztą oczywista i banalna, nie trzeba szukać jej uzasadnienia w wypowiedzi poznańskiego mieszczanina. Jednak Mikołaj Szatkowski pozwala wgryźć się w czasy Łokietka, nawet jeżeli nigdy go nie widział i nigdy nie służył pod jego komendą. Były to bowiem czasy, w których obywano się bez dat rocznych. Jeszcze w dzieciństwie liczono dokładnie, ile ma się lat, lecz po dojściu do pełnoletności tracono orientację. Trochę dłużej rachuby pilnowali duchowni i zakonnice, bo ukończenie 30 lat stanowiło warunek do sięgnięcia po godność biskupa albo ksieni. Później wiek już określano w przybliżeniu, z tym, że kobiety zwykle sobie odejmowały lat, a mężczyźni dodawali. Jak widać, czasami wystarczająco dużo, by zobaczyć króla nieżyjącego od 100 lat. Daty roczne pojawiają się jedynie w rocznikach, nazwa nieprzypadkowa, na dokumentach oraz na kartach niektórych kronik. Tymczasem ludzie zapytani o wydarzenia z przeszłości zwykle odpowiadali używając fraz rok temu, 2 lata temu, 3 lata temu. Czasy wcześniejsze już się zacierały, sporadycznie punktem orientacyjnym stawało się głośne wydarzenie, zwykle kojarzone z klęską żywiołową lub innym nieszczęściem. Tak więc początku opowieści o Łokietku nie datowaliby ani na rok 1260 albo 1261, data jego narodzin, ani nawet na połowę XIII wieku. Możliwe, że jego epokę nazwaliby czasem chłodnym, zimnym albo ponurym. Idealnie pasują tu określenia z cyklu powieści o Wiedźminie – białe zimno i wiek wilczej zamieci. Jeszcze poprzednie pokolenie pamiętało czasy ciepłe, słoneczne i dające nadzieję. A później nadeszły chłodne lata, surowe zimy, a bywało, że i lód skuwał Bałtyk. Mieszkańcy średniowiecznej Polski nie mogli wiedzieć, że zmiany klimatyczne zaczęły się w 1257 roku od wybuchu wulkanu Samalas na indonezyjskiej wyspie Lombok. Spowodował on największą emisję gazów wulkanicznych w ciągu ostatnich kilku tysięcy lat, która przyniosła ochłodzenie na półkuli północnej, co było pierwszym akordem okresu nazwanego przez klimatologów małą epoką lodowcową. Daleko jej było do prawdziwej epoki lodowcowej, jednak wybierając się do Polski drugiej połowy XIII wieku, należało zaopatrzyć się, by posłużyć się słowami Wiedźmina Geralta w kontekście zapowiedzi czasu białego zimna, w ciepłe gacie, kożuszki i futrzane czapki. Trzeba było też przygotować się, że podróż będzie długa. Na trzęsących się wozach dało się przejechać dziennie około 20 kilometrów – idąc pieszo lub jadąc wierzchem, można było przebyć dystans 40 km, a w razie pilnej potrzeby nawet 60 km. Łatwo wyliczyć, że w najlepszym razie zajęłoby około 2 tygodni, aby Polskę przejechać wzdłuż od Gdańska do polskiej Ostrawy. W ciągu tych 2 tygodni uderzyłoby nas uczucie pustki. Nie chodzi nawet o fakt, że znaczną część kraju porastały lasy, lecz o liczbę mieszkańców. Można szacować ją na 1 000 000. Większość mieszkała na wsi, ale kmieci i mieszczan często niewiele różniło. Miasta zwano miastami zwykle na wyrost, bo 3/4 z nich nie miało nawet 1000 mieszkańców. Jedynie 3 ośrodki dobijały do liczby 10 000, a były to Kraków, Gdańsk i Wrocław. W drodze można było spotkać różnych ludzi. Jeździli książęta ze swoim dworem na objazd dzielnicy, co napawało grozą poddanych objętych obowiązkiem goszczenia władcy. Jeździli możnowładcy na wiece i inne zjazdy. Jeździli arcybiskup gnieźnieński i biskupi z wizytacjami. Jeździli kupcy, wiozący towary ze wszystkich stron świata. W zależności od czasu i regionu można było się natknąć na uciekinierów próbujących uniknąć mongolskich, litewskich albo rodzimych polskich najeźdźców, albo wręcz przeciwnie, imigrantów z rozczłonkowanej na liczne państewka Rzeszy, szukających nad Odrą i Wisłą swojego miejsca do życia. Łatwo było stracić sakwę, buty, a nawet życie, bo nie brakowało na drogach szemranych typów, rozmaitych bandytów, włóczęgów, złodziei, oszustów. A w 1300 roku na całym kontynencie zaroiło się od wędrowców w charakterystycznych płaszczach. Na głowie mieli kapelusz z szerokim rondem, a w ręku kij, chociaż wyglądał jak zwykły badyl, powiadali, że to pobłogosławiona laska pielgrzymia. W tym pełnym bezsensu świecie, surowym i okrutnym, nadzieję dawała perspektywa zbawienia, a spełnieniu marzeń o szczęśliwym życiu wiecznym miała pomóc pielgrzymka do Ziemi Świętej, rzecz jasna połączona z odpustami. Tyle, że muzułmanie w 1244 roku zagarnęli ostatecznie Jerozolimę, a później konsekwentnie zajmowali resztki państw założonych niegdyś przez krzyżowców. Tereny, po których stąpał Jezus z Nazaretu, stały się trudno dostępne dla tych, którzy wierzyli, że był Synem Bożym i trzeciego dnia zmartwychwstał. Pielgrzymi marzący o Ziemi Świętej zostali w domach i czekali przez lata. Aż nastał rok 1300 i ruszyli w drogę. Tyle, że ich celem nie była już Jerozolima. Mały pielgrzym. W roku 1300, w tym samym, w którym Dante Alighieri zgubił się w ciemnym lesie, by rozpocząć wędrówkę po piekle, czyśćcu i niebie, tłumy pielgrzymów zmierzały do Rzymu. W lutym papież Bonifacy VIII ogłosił, że w tym roku będzie obchodzony jubileusz, a każdy, kto przystąpi do spowiedzi oraz nawiedzi bazyliki świętego Piotra i świętego Pawła, uzyska odpust zupełny. Wszystkie drogi znowu zaczęły prowadzić do Rzymu. Tysiące ludzi z Italii, Francji, Hiszpanii, Anglii, Niemiec, Węgier i innych krajów ruszyło w podróż. Ludy i języki mieszały się niczym pod wieżą Babel. W rzece pielgrzymów płynącej do wiecznego miasta z trudem można było wyłowić wędrowca z dalekiego kraju położonego na rubieżach łacińskiej Europy. Mały, wręcz karzeł, w dodatku biednie ubrany. Miał wąsy, długie włosy, 40 lat, czyli ponad połowę życia za sobą, a nade wszystko wielkie brzemię grzechów, które pragnął zrzucić. Był chciwy, był pyszny, był okrutny. Nie dotrzymywał przysiąg, dopuszczał się gwałtów, przelewał chrześcijańską krew. I dosięgła go sprawiedliwość. Mógł ten ubogi pielgrzym spoglądać z mieszaniną zazdrości i nostalgii na pyszne orszaki możnych tego świata i wspominać czasy minionej chwały, kiedy to on, na pięknym rumaku, w bogatych szatach objeżdżał swoje rozległe włości. Jednak na włoskich traktach i w karczmach dla własnego bezpieczeństwa nie powinien opowiadać o przeszłości. Pewnie nawet nie zdradzał swojego imienia, bo choć stracił wszystko, to ciągle miał potężnych wrogów. Stać ich było na wynajęcie bandy zbirów, którzy wepchnęliby mu sztylet we wnętrzności i porzucili ciało w ciemnym lesie, gdzie mógłby się na nie natknąć jeden tylko Dante, szukający swojej Beatrycze. Po wielu tygodniach wędrówki mały pielgrzym szczęśliwie dotarł do celu. Wielu pątników już na sam widok Rzymu majaczącego gdzieś w oddali zalewało się łzami. Samo miasto przypominało obóz. Świadkowie twierdzili, że każdego dnia w Rzymie było 200 tysięcy pątników, z czego 30 właśnie przybywało, a kolejne 30 zbierało się do drogi powrotnej. Mimo skumulowania tak wielkiej masy ludzkiej, w kronikach głucho o ewentualnych tumultach czy zamieszkach. Może dlatego, że pielgrzymi nasycili głód, i ten duchowy, i ten fizyczny. Chleb był tani, podobnie wino, mięso, ryby czy owies. Tylko siano i noclegi w karczmach osiągały zawrotne ceny. Grosz turoński za noc, rozbój w biały dzień. Największym problemem był jednak straszliwy tłok. Niejedna osoba została stratowana w tamtych dniach. Mały pielgrzym przeszedł razem z tłumem przez most Świętego Anioła, podzielony na dwie części w celu zachowania chociaż minimalnej płynności ruchu. Po drugiej stronie Tybru nawiedził bazylikę Świętego Piotra. Jeżeli był to piątek albo dzień świąteczny, mógł zobaczyć wystawioną na widok publiczny chustę świętej Weroniki, przedstawiającą wizerunek Zbawiciela. Zapewne później wrócił się przez most Świętego Anioła i skierował się do bazyliki Świętego Pawła za murami. Tam na ołtarzu pątnicy zostawiali monety, które dzień i noc dwóch kleryków zgarniało grabiami. W całym mieście kwitł handel relikwiami, amuletami i wizerunkami świętych, a przyjezdni kupowali lub zabierali na pamiątkę starożytne monety, pierścionki, rzeźby czy resztki marmuru. Być może w planach małego pielgrzyma znajdował się jeszcze jeden budynek – Pałac Laterański, siedziba papieża. Albo bezskutecznie kołatał u jego bram, chcąc widzieć się z Bonifacem VIII, albo wcześniej zarzucił pomysł spotkania. Może to i lepiej. Papież, chociaż przekroczył już 60, nie był dobrotliwym staruszkiem. Potrafił nawet kopnąć w twarz i rozwalić nos klęczącemu przed nim dominikaninowi. Podobno w środę popielcową 1300 roku, gdy posypywał głowy wiernych popiołem i przyszła kolej na arcybiskupa Genui, pozostającego w innym obozie politycznym, rzucił mu popiołem w oczy. Gdyby jednak mały pielgrzym stanął przed papieżem, wydukałby po łacinie z silnym słowiańskim akcentem. Nazywam się Władysław, ale wołają na mnie Łokietek. Rządziłem niegdyś Polską i chcę nią rządzić ponownie. Gdyby. Jednak po wielu miesiącach tułaczki z pewnością odczuwał potrzebę zwierzenia się, a Rzym dawał poczucie anonimowości. Według najbardziej bombastycznych relacji w roku jubileuszowym przez wieczne miasto miało się przewinąć łącznie 2 miliony pątników, czyli 2,5% mieszkańców Europy. Liczba to przesadzona, ale oddaje uczucie tłoku i masowości towarzyszące wędrowcom zmierzającym do Italii. Łokietek musiał unikać Polaków i Czechów, bo Wacław II, król Polski i Czech, polował na małego pielgrzyma. Powinien się mieć na baczności, gdyby usłyszał niemiecki lub węgierski, bo w Rzeszy i w Królestwie Węgierskim też miał wrogów. Najlepszymi towarzyszami zdali się przybysze z drugiego krańca kontynentu, na przykład Szkoci. Wśród Szkotów też był pielgrzym, który miał potężnych wrogów i powinien mieć się na baczności. Dotarł do Rzymu prawdopodobnie w grudniu 1300 roku, niemal w ostatniej chwili, by uzyskać odpust. Owiany legendą, 3 lata wcześniej pokonał angielską armię pod Stirling Bridge, jednak później przegrał pod Falkirk i musiał szukać ratunku w ucieczce na kontynent. Nazywał się William Wallace. Władysław Łokietek i William Wallace. Pomysł, by posadzić w rzymskiej karczmie przy jednym stole Władysława Łokietka i Williama Wallace'a, kusi, bo to tylko krok od wyobrażenia sobie, jak charyzmatyczny szkocki bohater narodowy zagrzewa Łokietka, by wrócił do ojczyzny i zawalczył o wolność dla swojego ludu. Co zaskakujące, jest to pomysł bardzo stary. Już w 1849 roku Karol Szajnocha, samouk historyczny i jednocześnie jeden z najlepszych polskich pisarzy historycznych w ogóle, pisał o spotkaniu Władysława Łokietka z wysłańcami narodu szkockiego. Z ust ich dowiaduje się Łokietek o śmiałym obrońcy Szkocji, Wallace'ie, który przed 3 dopiero laty jako prosty szlachcic szkocki oręż powstania przeciw Anglikom podniósł i po zwycięstwach i klęskach, po błędnym tułaniu się w południowych górach ojczyzny, nareszcie w północnych przewagi nad Anglikami się dobił, niepodległość kraju obwołał i byle pomoc papieska z całej Szkocji nienawidzonych Anglików wyprze. Za ten fragment został zrugany przez krytykę. Jeden z recenzentów stwierdził: wzmianka, że Łokietek mógł się już wtedy o czynach Wilhelma Wallace'a dowiedzieć, jest naciągnięta i datami usprawiedliwić się nie da. Mimo to mieszkający we Francji historyk i działacz emigracyjny Leonard Hoćko poszedł o krok dalej. W wydanej w 1871 roku książce pisał, że Łokietek poznał się tam, w Rzymie, z obrońcą Szkocji od najazdu Anglików. Był to Wallace, szlachcic szkocki, który po różnych kolejach szczęścia i nieszczęścia, biedy i tułactwa, wyzwolił swą ojczyznę od Anglików, jak Łokietek od Niemców. William Wallace znał łacinę i francuski. Łokietek powinien znać łacinę, więc gdyby rzeczywiście zasiedli przy wspólnym stole, powinni się dogadać. Zatem historia opisana przez Leonarda Hoćkę mogła się wydarzyć. Skąd jednak Hoćko dowiedział się o takim spotkaniu? Najłatwiej byłoby przyjąć, że po prostu przekręcił informację podaną przez Szajnochę, ale nasuwa się inne źródło inspiracji. Leonard Hoćko znał się dobrze z Juliuszem Słowackim, który w 1834 roku napisał zaginiony dziś dramat o szkockim bohaterze. Może więc to narodowy wieszcz spotkał Wallace'a i Łokietka? Trzeba przyznać, że cała trójka, Szajnocha, Hoćko i hipotetycznie Słowacki, dobrze kombinowała. Nie chodziło o to, że Łokietek zamienił kilka zdań z Williamem Wallace'em, wspólnie ocenili urodę obsługującej ich córki karczmarza i ponarzekali na cenę noclegów. Grosz turoński za noc, rozbój w biały dzień. Przybysz z Polski był w tym czasie bankrutem. Stracił wszystko, a miał już 40 lat. To nie jest wiek, kiedy czeka na nas świat, zwłaszcza w średniowieczu tak nie było. Tymczasem chyba właśnie w wiecznym mieście w życiu Łokietka wydarzyło się coś na tyle niezwykłego, że podjął rękawicę rzuconą przez los. Najprostszym wytłumaczeniem jest rozmowa z kimś, kto go w jakiś sposób zainspirował. Jeżeli rozejrzeć się pośród pielgrzymów obecnych w Rzymie w 1300 roku, najbardziej do takiej roli nadawali się Szkoci, ze szczególnym wskazaniem na Williama Wallace'a. Zakładając, że Łokietkowi wtedy zebrało się na szczerość, mniejsza czy w rozmowie ze Szkotami, czy z kimś innym, zapewne mówił o sobie w trzeciej osobie, by ukryć personalia. Z pewnością znalazłby słuchaczy, bo któż nie chciałby posłuchać opowieści o krainach na krańcach cywilizowanego świata, o królestwie bez króla i o małym księciu, którego przeznaczeniem było tym królem zostać. A przynajmniej tak mu się przez jakiś czas wydawało. Jak wysoki był Łokietek? Książę Władysław zyskał przydomek Łokietek bardzo szybko. Po raz pierwszy w źródłach pojawia się on już w 1290 roku. Dla współczesnych geneza przydomka musiała być oczywista. Wyjaśnił ją dopiero w XV wieku kronikarz Jan Długosz, że księcia zwano Łokietkiem, bo był niskiego wzrostu. W 2010 roku pewien wpływowy profesor stwierdził, a 5 lat później jeszcze raz to powtórzył, że Łokietek otrzymał swój przydomek od rozpychania się łokciami. Można założyć, że Długosz się mylił, ale taką hipotezę wypadałoby udokumentować, chociażby przywołując jakikolwiek przykład na związek między określeniem Łokietek a rozpychaniem się łokciami, albo wskazując, od kiedy zwrot rozpychać się łokciami funkcjonuje w języku polskim. Owo twierdzenie, niepoparte żadnym argumentem, nie doczekało się krytyki w literaturze naukowej, co samo w sobie jest niezwykle przygnębiającym obrazem kondycji akademickich historyków. W staropolszczyźnie słowo łokietek jest synonimiczne dla niziołka i karła. Swoją drogą słowem karzeł określano dawniej sługę pobierającego myto w komorach celnych. Jeszcze w 1595 roku poeta Sebastian Klonowic pisał: „Nieś karłowi myto”. Jedyną alternatywą obok niskiego wzrostu dla wyjaśnienia przydomku łokietek byłaby anomalia kończyny górnej, na przykład hemimelia, lecz rozstrzygającym argumentem są niedawne badania szczątków łokietka, a te wskazują, że Władysław był niski. Miał 152-155 cm wzrostu. Rozdział drugi. Królestwo bez króla. Aby zrozumieć, dlaczego Królestwo Polskie nie miało króla, należało się przenieść do 11 kwietnia 1079 roku. Na tronie zasiadał wtedy król Bolesław II Szczodry, wielki wojownik, człowiek gwałtowny i okrutny. Minęły już czasy, kiedy polscy władcy mieli swoją drużynę gotową na każde wyzwanie. Teraz rządzący opierali się na osiadłym rycerstwie, które niechętnie wojowało w okresie prac polowych i zbiorów. Wyprawy wojenne organizowano zwykle wczesną wiosną, tak aby zdążyć przed Wielkanocą albo jesienią, po dniu świętego Michała, czyli po 29 września. Tymczasem Bolesław Szczodry prowadził polskich rycerzy na długie wyprawy. W 1076 roku przez 4 miesiące walczyli w Czechach. W maju 1077 roku przyszło wezwanie od króla, aby ruszać na Węgry. Już w lipcu 1077 roku polscy rycerze ze swoim władcą byli w Kijowie. Na Rusi utknęli na długie miesiące. Zaczęły się dezercje, w kraju czuć było zapach buntu. Powrót króla po rocznej nieobecności okazał się krwawy. Posypały się wyroki na dezerterów. W niewyjaśnionych okolicznościach ginęli możnowładcy niechętni Bolesławowi Szczodremu, zabijano też niemowlęta, będące owocem romansów niewiernych żon rycerzy towarzyszących królowi. Biskup krakowski Stanisław, bliski współpracownik Bolesława, rzucił na niego klątwę. W odpowiedzi wściekły król wtargnął do kościoła na Skałce, znajdującego się w pobliżu królewskiej rezydencji na Wawelu, i ciosem miecza w potylicę zabił odprawiającego mszę biskupa, a następnie w furii posiekał jego zwłoki na kawałki. Działo się to 11 kwietnia 1079 roku. Zabójstwo biskupa Stanisława z upływem lat stawało się kluczem interpretacyjnym do dziejów Polski i rządzącej nią dynastii, zwłaszcza dla osób związanych z krakowskim środowiskiem kościelnym. Jakiś czas potem wybuchł bunt przeciwko Bolesławowi Szczodremu, a wygnany król schronił się na Węgrzech, gdzie ciężko zachorował, a niedługo potem, w 1081 albo 1082 roku, popełnił samobójstwo. Jego jedynego syna, Mieszka, młodzieńca wielkich zdolności, otruto w 1089 roku. Tak to cały ród Bolesława poniósł karę za świętego Stanisława, gdyż tak jak żaden dobry uczynek nie pozostaje bez nagrody, tak i żaden zły bez kary. Pisał po ponad 100 latach kronikarz Wincenty zwany Kadłubkiem. Jednak ponure fatum nadal wisiało nad rodem władców Królestwa Polskiego. Brat i następca Szczodrego, Władysław Herman, spędził jesień życia walcząc z własnymi synami, Zbigniewem i Bolesławem, zwanym Krzywoustym. Później Zbigniew i Bolesław Krzywousty walczyli między sobą, co skończyło się tym, że młodszy z braci Bolesław kazał oślepić starszego. Po śmierci Bolesława Krzywoustego w 1138 roku jego synowie, wzorem przodków, wdali się w bratobójcze wojny. O ile we wcześniejszych pokoleniach zawsze jeden z braci był w stanie pokonać, wypędzić lub zabić pozostałych, to żaden z synów Krzywoustego nie zdołał tego dokonać. Nie zdołał tego dokonać również żaden wnuk Krzywoustego ani prawnuk. W efekcie w połowie XIII wieku Polską rządziło jednocześnie kilkunastu książąt. Pomijając pomorskich władców, wszyscy wywodzili się od trzech synów Krzywoustego. Władysława II Wygnańca, Mieszka III Starego i Kazimierza II Sprawiedliwego. Każda linia miała swoje dziedziczne dzielnice. Potomkowie Władysława II Wygnańca wzięli Śląsk, pod którym pojęciem rozumiano dzisiejszy Dolny Śląsk, i dzielnicę opolską. Potomkowie Mieszka III Starego – Wielkopolskę, a potomkowie Kazimierza II Sprawiedliwego – dzielnice sandomierską, sieradzką, łęczycką, Kujawy i Mazowsze. Źródłem problemów była dzielnica krakowska. Rozwiązanie kompromisowe, by władał nią najstarszy z rodu, zwykle akceptował tylko najstarszy z rodu. W efekcie co jakiś czas wybuchały walki o stołeczny Kraków, gdzie zdążyli rządzić przedstawiciele wszystkich trzech linii. Żaden z nich nie zdołał jednak sięgnąć po koronę królewską, która razem z berłem i włócznią leżała schowana w skarbcu katedry krakowskiej. Jaki miało to związek z Bolesławem Szczodrym, ostatnim królem i dokonanym przez niego zabójstwem? Ludzie żyjący w połowie XIII wieku zapewnialiby, że olbrzymi. Przez zbrodnię bowiem zabójstwa, którą popełnił na osobie świętego Stanisława Męczennika, nie tylko spadła korona z głów jego potomstwa, lecz i Polska sama utraciła i do dziś nie odzyskała chwały i godności królestwa. Pisał w żywocie większym świętego Stanisława dominikanin Wincenty z Kielc. Nie miał wątpliwości, że tak jak on posiekał ciało męczennika na wiele części i rozrzucił na wszystkie strony, tak Pan podzielił jego królestwo i dopuścił, aby wielu książąt w nim rządziło. Wincenty z Kielc jednak widział nadzieję na odrodzenie Królestwa Polskiego. Wprawdzie Bóg karze grzechy rodziców do trzeciego i czwartego pokolenia, ale kiedyś zmiłuje się nad narodem i podźwignie go z ruiny. Uczony dominikanin zapewniał, że zjawi się wreszcie ten, który jest powołany przez Boga, aby sięgnąć po królewskie insygnia przechowywane dla niego w skarbcu krakowskiej katedry. Słowa te Wincenty z Kielc napisał najprawdopodobniej w 1260 roku lub na początku 1261 roku. Właśnie wtedy przyszedł na świat Władysław zwany Łokietkiem. Biczownicy. Wincenty z Kielc, człowiek uczony, musiał słyszeć o opacie Joachimie Sfiore. Był to kalabryjski mistyk i teolog. W Italii jego imię wypowiadano jednym tchem z frazą rok 1260. Joachima dawno nie było już między żywymi, zmarł w 1202 roku, jednak jego nauki wciąż oddziaływały na potomnych. Przede wszystkim podzielił on dzieje świata na trzy epoki – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Epoka Ojca zamknęła się wraz z przyjściem na świat Jezusa Chrystusa, z kolei epokę Syna miało zakończyć przyjście Ducha Świętego. Podstawą dla wyliczeń Joachima była liczba 42 pokoleń dzielących Abrahama od Jezusa, o czym można przeczytać w pierwszym rozdziale Ewangelii Świętego Mateusza. Długość pokolenia to 30 lat, skoro właśnie w tym wieku Jezus rozpoczął nauczanie i znalazł pierwszych uczniów. A jeżeli pomnożymy 42 razy 30, to otrzymamy 1260, jako rok mający być początkiem trzeciej szczęśliwej epoki. W dobie rękopisów i wysokiego poziomu analfabetyzmu nie było tak, że cała Italia zaczytywała się w pismach opata Joachima. Lecz rok 1260 pojawiał się w rozmowach jako ten, w którym nastaną wielkie zmiany. niektórzy postanowili się do tych zmian przygotować. W okresie Wielkiego Postu w 1260 roku w Perugii pojawili się biczownicy, którzy maszerowali przez miasto, zadając sobie ból. Po kilku tygodniach w ich ślady poszli niemal wszyscy mieszkańcy Perugii. Był to początek wielkiego ruchu. Biczownicy, zawiązawszy bractwo, wędrowali do kolejnych miejscowości, gdzie powstawały kolejne bractwa, których członkowie odwiedzali kolejne miejscowości. Procesje biczowników otwierali duchowni z krzyżami i chorągwiami, a później szli pozostali uczestnicy w parach, boso i obnażeni do pasa. Biczownicy chłostali się wzajemnie do krwi, a wszystko to odbywało się przy dźwiękach ponurych pieśni, błagalnych okrzyków i jęków. Wśród nich byli bogaci i biedni, starzy i młodzi, nawet bardzo młodzi, skoro świadkowie donoszą o 5-letnich dzieciach. Maszerowali nie tylko w dzień, lecz także nocami w świetle świec, nieraz w deszczu czy w śniegu. Efekt był zdumiewający. Do konfesjonałów ustawiały się gigantyczne kolejki wiernych. Zbrodniarze wyznawali swoje winy, złodzieje zwracali skradzione rzeczy, zapominano o wróżdach rodowych. A zdawało się, że wróżdy rodowe są czymś nie do wybaczenia. Nieprzypadkowo akcja Romea i Julii Szekspira rozgrywa się w XIII-wiecznej Italii. Ruch biczowników, jak to zgrabnie określił historyk Kazimierz Dobrowolski, dolinami śnieżnych Alp przedostał się do Karyntii. Dalej na północy wyglądał już inaczej. O ile w Italii i w Karyntii biczowano się zwykle kilka dni, o tyle w Niemczech i w Czechach czas biczowania trwał 33,5 dnia, bowiem każdy dzień pokuty miał odpowiadać jednemu rokowi życia Jezusa Chrystusa. Przede wszystkim na czele procesji nie było widać duchownych. Dobitnie akcentował to przekaz czeskich biczowników skierowany do tamtejszego kleru. Lepsze jest nasze pokutowanie niż wasze niemądre wołanie. W 1261 roku biczownicy pojawili się na ulicach polskich miast. Dwa razy dziennie o godzinie 6 rano i o 15 ruszała procesja. Na jej czele szli ludzie z chorągwiami, a dalej dwójkami podążali półnadzy pokutnicy z workami na głowach, by zachować anonimowość, i z biczami o poczwórnych węzłach, którymi chłostali się nawzajem albo siebie samych. Po zakończonej procesji udawali się do kościoła. W dzielnicy krakowskiej i na Śląsku wśród biczowników przeważali mieszczanie, z kolei w Wielkopolsce, gdzie ruch zdobył największą popularność, kmiecie. Arcybiskup gnieźnieński Janusz zakazał działalności biczowników na terenie całej prowincji kościelnej, która zasadniczo pokrywała się z granicami Polski. Nieposłusznym groził ekskomuniką. Mając świadomość, że taka sankcja nie odstraszy pokutników, zwrócił się z prośbą do polskich książąt. Ukarzcie nieposłusznych więzieniem i konfiskatą mienia. Wysłannicy arcybiskupa ruszyli więc w drogę, a niebawem książęta zagrozili biczownikom więzieniem i konfiskatą mienia. Groźby zwykle działały. Poddani zaprzestali pokutnych praktyk. Tylko z Krakowa wypędzono jakąś grupę biczowników, być może przybyłych z Czech albo Niemiec. Jeden z posłańców arcybiskupa Janusza ruszył na wschód do księcia kujawskiego Kazimierza. Obaj dobrze się znali i darzyli sympatią, bo Janusz, zanim został arcybiskupem, był przez kilka lat kanclerzem Kazimierza. Była w tym swoista ironia, że obaj sami niewiele robili sobie z kościelnych przepisów. Kilkanaście lat wcześniej, w 1248 roku, legat papieski Jakub z Leodium ostro krytykował polskich hierarchów kościelnych za dopuszczanie do grzechu kazirodztwa, nawet wśród książąt. Zobowiązał biskupów, by karali winnych według własnego uznania lub zwracali się w tej sprawie do Rzymu. Może wobec maluczkich biskupi byli odważni w karaniu, ale wobec książąt mieli inne podejście. Z uśmiechem na twarzy błogosławili ich kazirodcze związki, bawili się na weselach i nie dbali o dyspensy. Tak też było w przypadku księcia Kazimierza, który w 1258 albo 1259 roku, będąc już dwukrotnym wdowcem, ożenił się ze swoją kuzynką, księżniczką opolską Eufrozyną. Jednak o dziwo książę Kazimierz odpokutował ten związek. Zła macocha. Droga z Gniezna do Inowrocławia, pokonywana konno, zajmowała około 2 dni. Wysłannik arcybiskupa Janusza ruszył zapewne z Gniezna do Trzemeszna, stamtąd do Strzelna, później odbił na północ w kierunku Kruszwicy, skąd podążył już bezpośrednio do Inowrocławia, siedziby księcia kujawskiego Kazimierza. Miasto widziano już z daleka, bo górowało nad otaczającymi je rolniczymi równinami. Dawniej była to osada targowa z dużym romańskim kościołem Najświętszej Marii Panny, lecz takich osad targowych było sporo. Dopiero Kazimierz obrał sobie Inowrocław za stolicę i zrobił wszystko, by wyglądał jak stolica. Przede wszystkim nadał mu prawa miejskie. W rezultacie miasto pokryła sieć regularnych ulic, dodatkowo mądrze wkomponowano w układ urbanistyczny istniejący wcześniej gród kasztelański i kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Inowrocław, mający 16 hektarów powierzchni, jak na realia Polski średniowiecznej, stał się sporym miastem. Poznań miał tylko 4 hektary więcej. Za sprawą Kazimierza otoczono je murem, zapewne ceglanym. Wzniesiono klasztor franciszkanów, a w północno-zachodniej części książęcą rezydencję. Jeżeli wysłannik arcybiskupa Janusza zastał na miejscu księcia Kazimierza, to spotkanie przebiegało prawdopodobnie w dużym pośpiechu. Władca, dobiegający 50 mężczyzna o kędzierzawych, wygolonych na wysokości ucha włosach, nawet nie dyskutował o zasadności kar skierowanych wobec biczowników, bo miał nadto własnych problemów związanych z trzecią żoną, Eufrozyną. Pierwsze małżeństwo Kazimierza było bezdzietne. Z drugiego, ze śląską księżniczką Konstancją, miał synów Leszka, zwanego Czarnym, i Ziemomysła. Starszy z chłopców, młodzieniec około 19-letni, niedawno brał udział w wyprawie wojennej do Austrii, gdzie pod wodzą węgierskiego króla Beli IV walczył z Czechami. Młodszy, chłopiec około 14-letni, miał już za sobą pierwsze praktyki w sztuce rządzenia, bo w lutym 1261 roku rozsądzał spór o wieś Bałdrzychów. Obaj synowie powinni dostać prędzej czy później fragment ojcowskiej dzielnicy. Nie była ona specjalnie rozległa, a jeszcze niedawno na świat przyszedł kolejny dziedzic. W 1260 albo na początku 1261 roku Eufrozyna urodziła syna. Chłopiec otrzymał imię Władysław. Na cześć jej brata, księcia opolskiego Władysława. W przyszłości miano go zwać Łokietkiem. Rysowały się przed nim kiepskie, jak na przedstawiciela rodu książęcego, perspektywy w postaci niewielkiego władztwa na Kujawach albo w ziemi łęczyckiej. Biorąc pod uwagę wiek Kazimierza, można było zakładać, że Władysław straci ojca jeszcze jako dziecko, a starsi przyrodni bracia, czyniąc zadość swoistej rodowej tradycji, spróbują go ograbić z dziedzictwa. Księżna Eufrozyna nie chciała do tego dopuścić. Wiemy o niej mało, ale pojedyncze szczegóły pozwalają sobie wyobrazić, jaką była kobietą. Księcia Kazimierza poślubiła w wieku około 30 lat. Nigdy wcześniej polska księżniczka nie wyszła tak późno za mąż, nie licząc wdów, co samo w sobie jest dość zastanawiające. Nie dała się zamknąć w klasztorze. Widać zatem, że mimo upływu lat ciągle miała nadzieję na zamąż pójście. Mogła przypominać matkę, księżną opolską Wiolę. Wiola pochodziła z Bałkanów i prawdopodobnie była Bułgarką albo Dalmatynką. Po przedwczesnej śmierci męża twardo walczyła o spadek należny jej dzieciom. Potrafiła zapewnić sobie protekcję samego papieża, a ostatnie lata życia spędziła trzymając w swoim ręku 2 kasztelanie na południu Polski, Raciborską i Cieszyńską. Nietrudno wyobrazić sobie Eufrozynę jako kobietę ambitną i pewną siebie, która świetnie czuła się w roli księżnej, o której marzyła latami. Wprawdzie łatwo przeszarżować w tego rodzaju domysłach, jednak taką wizję uprawdopodobnia oskarżenie, jakie padło pod jej adresem właśnie w roku 1261. Powiadano, że jakiś czas po narodzinach syna wpadła na pomysł, jak zapewnić mu całość ojcowizny. Postanowiła otruć pasierbów. Zbuntowani bracia. Kwestie biczowników książę Kazimierz prawdopodobnie załatwił od razu poprzez wydanie odpowiedniego zarządzenia. Spór z arcybiskupem gnieźnieńskim Januszem był ostatnią rzeczą, jakiej potrzebował, bo i tak miał wystarczająco dużo problemów. Późną wiosną i początkiem lata 1261 roku niemal każdy posłaniec przybywający do Inowrocławia przywoził fatalne wieści dla księcia Kazimierza. Jego synowie, Leszek Czarny i Ziemomysł, oskarżyli macochę o próbę otrucia, a następnie przejęli grody w Łęczycy i Sieradzu. W Łęczycy i Sieradzu nikt nie stawiał oporu. Buntowników poparło miejscowe rycerstwo pod przewodem wojewody łęczyckiego Sieciecha z rodu Toporów. Możni byli zmęczeni wojowniczą polityką księcia Kazimierza. Skonfliktowany z większością krewnych, od dłuższego czasu walczył o sąsiednią kasztelanię lądzką z księciem wielkopolskim Bolesławem, zwanym Pobożnym. Czasami zdarzało się, że rycerstwo popierało jedną opcję polityczną, a mieszczanie i kmiecie inną. Tutaj takiego rozdźwięku nie było. Trudno się dziwić. Działania Kazimierza ściągnęły dwa lata wcześniej, w 1259 roku, tragiczny w skutkach najazd. Bolesław Pobożny i jego sojusznicy, zeszedłszy się na ziemi łęczyckiej, doszczętnie ją złupili i ogniem zniszczyli. Bolesław Pobożny wykorzystał bunt Leszka i Ziemomysła, by załatwić porachunki z ich ojcem. W sierpniu 1261 roku ruszył na czele wojska w kierunku Kujaw, grożąc, że nawiedzi je ogniem i mieczem. Dodatkowo w tle czaił się biskup włocławski, Wolimir, nemezis księcia Kazimierza. Był to jego dawny kanclerz, który z przyjaciela stał się wrogiem. Pochodził on z łęczyckiego rodu rycerskiego Sulimów, więc z pewnością wśród buntowników znaleźli się jego krewni. Kazimierz wzorcowo zarządzał kryzysem. Szybko poprosił biskupa Wolimira o pośrednictwo w rozmowach z Bolesławem Pobożnym i oddał kuzynowi swoją część kasztelanii lądzkiej. Dzięki temu uniknął spustoszenia Kujaw. Przeciągnął na swoją stronę drugiego syna, Ziemomysła. Nie wymagało to specjalnego wysiłku. Chłopak był słabego charakteru. Dodatkowo ojciec skusił go perspektywą objęcia najważniejszej części dzielnicy kujawskiej ze stołecznym Inowrocławiem. Później przez kilka miesięcy urabiał biskupa Wolimira, wykazując daleko idącą spolegliwość. Sypnęło korzystnymi wyrokami w sprawach majątkowych, immunitetami i nadaniami. Kazimierz przymknął oko nawet na to, że Wolimir w swojej posiadłości w Raciążku wzniósł gród, chociaż budowa grodów była wyłączną prerogatywą książąt. Biskup wystarał się w tej sprawie o zgodę papieża. Opłaciło się. Wolimir zapośredniczył ugodę między ojcem a synem. W efekcie pod koniec 1262 roku książę Kazimierz odzyskał Łęczycę. Leszek oficjalnie dostał od ojca południową część ziemi łęczyckiej z grodem w Sieradzu, gdzie niebawem przenieśli się jego zwolennicy na czele z dotychczasowym wojewodą łęczyckim Sieciechem. Największą przegraną kilkunastomiesięcznego sporu była Eufrozyna. Publicznie oskarżono ją o próbę otrucia pasierbów, z których starszy dostał swoją niewielką wprawdzie dzielnicę, a młodszy został uznany za dziedzica najważniejszej części rodowych posiadłości. Oznaczało to, że jej synom przypadnie najgorszy fragment dziedzictwa. synom, bo po Władysławie urodziła jeszcze Kazimierza II, prawdopodobnie w 1262 albo 1263 roku, i Siemowita około 1265 roku. Wyklęty ojciec. Nie wiadomo, jak Kazimierz odniósł się do oskarżeń, że żona próbowała otruć jego synów z poprzedniego małżeństwa. Chyba nie uwierzył, a całą winę zrzucił na biskupa Wolimira, upatrując w nim źródło plotek. Z kolei Ziemomysł, jak zawsze chwiejny i pozbawiony zdania, przyjął tę narrację, dzięki czemu spokojnie jadł i pił w towarzystwie macochy. Książę tymczasem szykował się do zemsty na Wolimirze. Do działania przystąpił prawdopodobnie wiosną 1264 roku, kiedy biskup wyjechał na Śląsk w charakterze komisarza papieskiego, aby zbadać cuda dokonane przez zmarłą ponad 20 lat wcześniej śląską księżnę Jadwigę. Była to babka Konstancji, drugiej żony Kazimierza. Kazimierz opanował gród w Raciążku razem ze skarbcem biskupim. Zajął miasto Włocławek, skąd wyrzucił dziekana i kanoników. Wreszcie nakazał wolnej ludności przenieść się ze wsi biskupich do książęcych. W odpowiedzi Wolimir rzucił na Kazimierza klątwę, a jego księstwo obłożył interdyktem. Odtąd książę miał być wykluczony ze wspólnoty chrześcijańskiej, a w jego księstwie nie można było odprawiać nabożeństw i udzielać sakramentów. W praktyce istniały pewne wyjątki od interdyktu. Na przykład zakony miały możliwość raz w roku odprawiania nabożeństw w miejscu objętym interdyktem miejscowym, ale i tak kara musiała robić wrażenie. Nie chrzczono dzieci, umierającym nie udzielano ostatniego namaszczenia. Nie spowiadano, nie odprawiano mszy, a ślubów nie zawierano w kościołach, co samo w sobie było dość kuriozalne, jeśli wziąć pod uwagę presję kościoła, aby śluby w Polsce zawierano właśnie w kościołach. 25 września 1265 roku papież zatwierdził ekskomunikę i interdykt. Kary kościelne nie były celem samym w sobie, lecz narzędziem służącym do wymuszania pewnych zachowań. Dlatego też legat papieski, kardynał Gwidon de Bourgogne, podjął się negocjacji na linii biskup-książę. Kilka miesięcy później, 13 kwietnia 1266 roku, we Włocławku zawarto ugodę, wprawdzie niekorzystną dla Kazimierza, ale przynajmniej zdjęto z niego ekskomunikę, a z jego księstwa interdykt. Tyle, że Kazimierz nie wywiązał się z postanowień ugody. Biskupowi zapłacił tylko 35% obiecanych grzywien srebra, później nie przyjął kolejnego wyroku legata papieskiego z lutego 1267 roku. Na dalszą walkę zabrakło mu sił. Ciężko zachorował i nie był w stanie osobiście sprawować rządów. Ostatnie miesiące życia spędził w Inowrocławiu. Zmarł 14 grudnia 1267 roku. Książę chciał wyruszyć w ostatnią z dróg pogodzony z kościołem. Wyspowiadał się, a na łożu śmierci zwrócił dwie wioski katedrze włocławskiej oraz jedną wioskę dziekanowi Albierzowi, prawej ręce biskupa Wolimira. Trudno jednak rozstrzygnąć, czy owe nadania były zadośćuczynieniem za grzechy, czy duchowni do samego końca walczyli z Kazimierzem o dobra tego świata. Ciało zmarłego władcy przewieziono na saniach, o ile był śnieg, albo na wozie z Inowrocławia do Strzelna. Transport mógł zająć równie dobrze dwa dni, jak i nawet tydzień, jeżeli koła zapadały się w grząskim błocie. W Strzelnie na niewielkim wzniesieniu znajdowały się dwie stare świątynie – Rotunda Świętego Krzyża i Bazylika Świętej Trójcy, między które wciśnięto klasztor panien Norbertanek – kamienny piec do wypalania cegieł i płytek ceramicznych oraz cmentarz. Książę Kazimierz nie mógł spocząć na tym cmentarzu. Jak to kilka stuleci później ujęła pewna archeolog, wielcy potrzebowali po śmierci samotności. Ciało księcia złożono w bazylice, być może w miejscu identyfikowanym przez badaczy jako grób fundatora. Zapewne zaznaczono go na poziomie posadzki kamienną płytą przedstawiającą leżącego mężczyznę, którego duszę anioły unoszą do nieba. Pogrzeb księcia Kazimierza musiał ściągnąć tłumy. Zjawili się możnowładcy. Nie zabrakło mieszczan ze Strzelna i kmieci z okolicznych wiosek. Można się domyślać, że rodzina zmarłego stawiła się w komplecie. A zatem z Sieradza przyjechał Leszek Czarny, pierworodny syn zmarłego, razem ze swoją żoną Gryfiną, wnuczką króla Węgier. Z Inowrocławia przybyli Ziemomysł oraz księżna wdowa Eufrozyna z czwórką małych dzieci, Władysławem, Kazimierzem II, Siemowitem i Eufemią. Dla postronnych była to rzadka okazja, by zobaczyć w komplecie całą kujawską linię rodu polskich książąt i zarazem pierwsza, by dostrzec, że Władysław jest wyjątkowo niski jak na swój wiek. Może niedługo potem małego księcia zaczęto nazywać Łokietkiem. Brodaci bracia i Ziemaszek. Podział władztwa zmarłego księcia Kazimierza przebiegł bezproblemowo, mimo że pozostawienie pięciu synów mogło być zapowiedzią wojny domowej. Najstarszy z braci, Leszek Czarny, od kilku lat trzymał w swoim ręku położoną na południu dzielnicę sieradzką. Drugi, Ziemomysł, wziął najokazalszy udział, północny łącznie ze stołecznym Inowrocławiem. Trójka najmłodszych, Władysław, Kazimierz II i Siemowit, dostała środkowy i wschodni fragment ojcowskich posiadłości z Brześciem Kujawskim, ziemią łęczycką i większą częścią ziemi dobrzyńskiej. Do czasu, aż trzech braci osiągnie pełnoletność, regencję miała sprawować ich matka Eufrozyna. Później mieli rządzić wspólnie, a jeżeli taka byłaby ich wola, to wykroiliby sobie osobne dzielnice. Eufrozyna stała się de facto władczynią nowej dzielnicy. Jej najważniejszym miastem była Łęczyca, położona w bagnistej dolinie Bzury, obejmująca romańską kolegiatę, Tłum, pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i Świętego Aleksego, położony obok Stary Gród oraz zlokalizowane nieco dalej właściwe miasto. Łęczyca nie stała się jednak stolicą. Przeciwko przemawiało jej położenie, bo leżała na południowych krańcach dzielnicy rządzonej przez Eufrozynę. Księżną pewnie zniechęcał również fakt, że kilka lat wcześniej mieszkańcy ziemi łęczyckiej uwierzyli w jej trucicielskie zamiary wobec pasierbów i podnieśli bunt. Zdaje się, że na swoją siedzibę obrała leżący bardziej w centrum Brześć Kujawski. Miejscowość znajdowała się na szlaku handlowym łączącym Toruń z Rusią Czerwoną. Regularnie zaglądały tutaj kupieckie karawany. Kilkanaście lat wcześniej Brześć został lokowany na prawie magdeburskim, więc Brześć ze zwykłego podgrodzia powoli zmieniał się w pełnoprawne miasto z regularną siecią ulic i murowanymi kamienicami. Na przełomie lat 1267 i 1268 z Eufrozyną ze stołecznego Inowrocławia do Brześcia Kujawskiego podążyło też jej otoczenie. Imiona sług i dwórek przepadły na zawsze. Zachowały się za to imiona urzędników, wśród których byli dwaj wpływowi dostojnicy, zaufani doradcy zmarłego księcia Kazimierza. Pierwszy to Wilk z Izbicy, pochodzący ze starego rodu Awdańców. U Kazimierza I był wojewodą całych Kujaw, u Eufrozyny został wojewodą brzeskim. Jako najważniejszy urzędnik w dzielnicy musiał wywrzeć pewien wpływ na synów księżnej. Władysława, Kazimierza II i Siemowita. Drugi to Przybysław Wyszelic, z pochodzenia Prus. Prusowie byli pogańskim ludem zamieszkującym tereny na północny wschód od Kujaw. Kronikarze twierdzili, że Prusowie mieli niebieskie oczy, czerwoną twarz i długie włosy, więc można było wyobrazić sobie Przybysława jako mężczyznę o niebieskich oczach i czerwonej twarzy. Fryzurę raczej miał inną i zgodnie z polskim zwyczajem włosy wygolone na wysokości uszu. Walki Polaków z Prusami ciągnęły się przez stulecia, w zasadzie od powstania państwa polskiego w X wieku, lecz z innymi sąsiadami też wojowano, więc trudno mówić o wyjątkowej wrogości wobec Prusów. Dopiero na początku XIII wieku najazdy pruskie nabrały niespotykanej wcześniej intensywności. Ojciec Kazimierza I i dziadek Łokietka, książę mazowiecki Konrad, ściągnął na pomoc niemieckich mnichów rycerzy zrzeszonych w zakonie krzyżackim. Owszem, krzyżacy powoli, acz konsekwentnie łamali opór Prusów. Niestety, niemieccy rycerze okazali się bardzo łapczywi, próbując również urwać posiadłości polskich książąt. Na dodatek byli cynicznymi formalistami, którzy fałszowali dokumenty i wykorzystywali wpływy na dworach cesarskim i papieskim. Możni imigranci z Prus szli na służbę do książąt wrogo nastawionych do krzyżaków. Nie inaczej było w przypadku Przybysława Wyszelica. Najpierw osiągnął godność wojewody świeckiego na dworze gdańskiego księcia Świętopełka, a około 1262 roku trafił do otoczenia księcia kujawskiego Kazimierza I. Kazimierz Kujawski, w przeciwieństwie do swoich najbliższych krewnych i powinowatych, dostrzegał krzyżackie zagrożenie. Pozornie najłatwiej wytłumaczyć to partykularnym interesem. Sam snuł plany wejścia na tereny zamieszkałe przez pruskie ludy, a przeszkadzali mu niemieccy zakonnicy rycerze. Wydaje się jednak, że Kazimierz widział więcej niż inni polscy książęta, lecz jego trudny charakter sprawiał, że nie był w stanie pociągnąć innych za sobą. Przybysław, z racji pochodzenia wrogo nastawiony do krzyżaków, znalazł wspólny język z księciem Kazimierzem. Ten najpierw mianował go skarbnikiem kujawskim, później kasztelanem inowrocławskim. Kariera pruskiego imigranta załamała się wraz ze śmiercią Kazimierza. Ziemomysł, syn Kazimierza I, zaraz po objęciu rządów pozbawił Przybysława urzędu. Młodego księcia do tej decyzji niewątpliwie skłonili brodaci bracia, jak nazywano wówczas krzyżaków. Przybysław Wyszelic zapewne niebawem przeniósł się do Brześcia Kujawskiego, gdzie księżna Eufrozyna mianowała go skarbnikiem brzeskim. Pruski imigrant w gronie zaufanych zapewne nie gryzł się w język, opowiadając o ziemomyśle. Nawet biorąc poprawkę na to, że kierował nim żal związany z utratą godności kasztelana inowrocławskiego, miał sporo racji. Ziemomysł, zwany zwykle Ziemaszkiem, liczył sobie około 20 lat. Zawsze słabego charakteru, po śmierci apodyktycznego ojca zachłysnął się władzą. W ciągu kilku tygodni przeprowadził rewolucję wśród książęcych urzędników. Przybysław Wyszelic był tylko jednym z wielu ludzi Kazimierza zepchniętych na boczny tor. Jednocześnie Ziemaszek przeorientował kujawską politykę zagraniczną. Zaczął się swoisty miesiąc miodowy w relacjach z zakonem krzyżackim. Młody książę nawet ożenił się z Salomeą, córką księcia tczewskiego Sambora II, sojusznika krzyżaków. Tymczasem kujawscy możnowładcy szykowali się, by wygnać swojego władcę i przekazać dzielnicę komuś innemu. Naturalnymi kandydatami zdawali się przyrodni bracia Ziemaszka, lecz problemem był ich wiek. Najstarszy z synów Eufrozyny, Władysław, w 1268 roku miał tylko 8 lat. Aby zawalczyć o tron, powinien mieć 2 razy tyle. Przybysław Wyszelic i jego zwolennicy nie chcieli tak długo czekać.